A do studia przyszedł Krzysztof Karyłowski, słuchacz radia i właściwie cotygodniowy uczestnik Jarmarku Wnet. W czasie jarmarku rozmawiamy dużo o różnych sprawach, między innymi o muzyce. W Warszawie był koncert Phila Collinsa, o tym wszyscy wiemy, ale też był koncert innego zespołu. Jakiego, proszę, drogiego słuchacza?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, to był zespół, który można powiedzieć, że z Philem Collinsem może mieć coś wspólnego, gdyż to są podobne korzenie. Phil Collins, wiadomo, to był zespół Genesis, natomiast w tym samym czasie mniej więcej działał zespół King Crimson i działa. Natomiast, no i zespół King Crimson powstał w 69 roku i do tej pory ma się dobrze, mimo że działa z przerwami, gdyż jest to zespół dosyć specyficzny, skupiony wokół lidera Roberta Fripa, który, że tak powiem, organizuje zespół do jakiegoś projektu i w pewnym momencie muzycy, z którymi gra, albo dochodzą do wniosku, że im już to nie pasuje, albo on dochodzi do wniosku, że już wyczerpała się, powiedzmy, ta formuła. Zespół zawiesza, albo mówi, że to już jest w ogóle koniec zespołu, po czym po paru latach odradza się. Każde takie odrodzenie było w zasadzie zupełnie inne. To nie było tak, że zespół na początku nagrał pewną ilość utworów, które później, jak to się mówi, przez lata mielił na koncertach, tak jak to wiele zespołów, które mają swój stały repertuar i nim, że tak powiem, nas raczą na każdym koncercie. Natomiast tutaj w każdym tym okresie był nowy materiał i ten nowy materiał stanowił trzon każdego koncertu. Plus oczywiście tam były ze dwa, trzy utwory, no czasami może cztery, które nawiązywały troszeczkę do starszego repertuaru, ale to one i tak były za każdym razem tak zagrane, żeby bardziej podkreślić to nowe brzmienie zespołu. No i teraz po raz, na całe szczęście, już bodajże szósty przyjechał zespół do Polski. Oczywiście w latach 70., 80. to mogliśmy tylko sobie posłuchać tego w radiu. Natomiast przyjechał teraz po raz kolejny, z kolejną odsłoną i zupełnie inną. No, fakt, że troszeczkę było to, na co czekaliśmy przez lata, gdyż zespół obchodzi 50-lecie i w związku z tym po raz pierwszy sięga szeroko do materiału starszego. Takiego, który w poprzednich tych swoich edycjach zupełnie nie grał, gdyż opierał się wtedy na materiale aktualnym. A teraz są rzeczy w miarę nowe, ale poprzeplatane w dużej mierze tą klasyką, którą wszyscy tutaj, powiedzmy, znaliśmy z płyt kupowanych w second handach czy na giełdach.
Bo wtedy to się nazywało zupełnie inaczej. Udany koncert?
No, udany to mało powiedziane, że udany. Mogę tylko jeszcze tyle powiedzieć, bo no, rzeczywiście ciężko się mówi o muzyce bez słuchania muzyki, a czas na to nie pozwala, żebyśmy tutaj opowiadali różne rzeczy. Zespół wystąpił przede wszystkim w bardzo ciekawym składzie. Ktoś, kto chodzi na koncerty różne muzyczne, rockowe, pewno czegoś takiego nie widział, gdzie na przedzie, że tak powiem, na parterze sceny jest trzech perkusistów, a muzycy, gitarzyści, saksofonista i basista stoją na podium za perkusistami. I jeszcze dodatkowo jeden z tych perkusistów, jak nie musi obsługiwać perkusji, to obsługuje jeszcze instrumenty klawiszowe.
Proponuję, żeby pan w miesiącu październiku taką nieregularną audycję, choć jedną, poprowadził na temat zespołu King Crimson, a teraz czas na to, żebyśmy posłuchali piosenki, którą pan wybrał na dzisiejszy poranek, a wybierał Krzysztof Karyłowski, po prostu słuchacz radia.
Dziękuję bardzo. Jest to utwór Epitafium z pierwszej płyty, którego brzmienie jest w dużej mierze oparte o brzmienie instrumentu zwanego melotron, który pewno wielu ludziom nic nie mówi, ale to można sobie wyszukać i o tym instrumencie dużo, że tak powiem, w sieci znaleźć, a jest to bardzo ciekawa rzecz, już nieznana i nieprodukowana.
No to słuchamy. Zespół King Crimson. Radio i Kurier Wnet razem z dr Jolantą Hajdasza. W studio jest Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry, historyk.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś wielka okazja.
Dzisiaj w stulecie podpisania, 100 lat temu podpisano traktat wersalski, a Krzysztof Jabłonka jest w studio z
oryginałem traktatu po polsku.
Opowiedzmy, historia książki. Historia oryginału.
Historia oryginału. Otóż traktat wersalski nie nazywa się tak naprawdę traktatem wersalskim, tylko warunki pokoju, condition de paix, condition of peace. W dwóch językach, z tłumaczeniem polskim, wydany w 1921 roku dla wszystkich placówek dyplomatycznych Rzeczpospolitej Odrodzonej Polski. Tu można się dowiedzieć, że traktat wersalski podpisało 22 państwa, sprzymierzone i stowarzyszone oraz jedne Niemcy. Wyszczególnieni są wszyscy sygnatariusze pokoju, w tym na 55. miejscu Ignacy Jan Paderewski, a 56. jest Roman Dmowski. Polska weszła na mapę Europy. Traktat jest o tyle ciekawy, że rozwiązuje nawet bardzo drobne sprawy. Okazuje się, że był bardzo dobrze skonstruowany. Wcale nie jego winą była II wojna światowa. Wina tkwi w rękach tych, którzy rozmontowali traktat wersalski mniej więcej od wielkiego kryzysu od 29 roku. Ustępując krok po kroku, traktat pękł i była II wojna światowa. Tu się możemy dowiedzieć, jak w miarę sprawiedliwie, trudno powiedzieć, żeby odcięto Niemcom imperialną drogę rozwoju i skierowano na drogę pokojową. To, że z niej nie skorzystały, nie jest winą sygnatariuszy tego traktatu.
Akurat otworzyłem traktat na artykule 89. Polska obowiązuje się udzielić wolności tranzytu osobom, towarom, okrętom, statkom, wagonom i transportom pocztowym przechodzącym tranzytem z Prus Wschodnich do reszty Niemiec lub odwrotnie przez terytorium Polski, włączając w to jej wody terytorialne, traktować je we wszystkim, co dotyczy ułatwień, ograniczeń i wszelkich innych spraw, co najmniej z takimi samymi względami, jak osoby, towary, okręty, statki, wagony i transporty pocztowe. To jest artykuł 89. Zobaczymy, ile w ogóle artykułów było.
W sumie jest 440, policzyłem, są one, oraz dwie umowy dodatkowe. Tak zwany mały traktat wersalski, który obejmuje, o teraz słyszymy szelest mapy, kalki woskowej, na której jest określona bardzo wyraźnie zachodnia granica Polski, czyli wschodnia granica Niemiec oraz zachodnia granica Niemiec. Otóż w traktacie wersalskim dodatkowo stworzono tak zwany mały traktat wersalski, które musiały podpisać, no jeżeli chciały wejść do ogólnego systemu politycznego, cztery państwa: Polska, Rumunia, Jugosławia i Grecja. Chodziło o zabezpieczenie mniejszości narodowych. No, Polacy byli bardzo z tym rozgoryczeni, ponieważ nie zasłużyli sobie na to, żeby je tak trochę policyjnie traktować.
Tak, teraz składamy, bo ten...
Teraz mapa szeleści... I obawiały się podpisania, no ale niestety pozytywy traktatu były większe i trzeba było spokojnie ścierpieć, że tak powiem, ten traktat. Końcowa rzecz jest umowa o strefie okupacyjnej czterech państw: Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych na terenie Niemiec. Ale rzecz ciekawa, traktat nie zaczyna się traktatem. Zaczyna się umową Société des Nations, czyli Ligi Narodów, która nie ma nic wspólnego z traktatem, ale jest na samym początku.
I o tym wszystkim Krzysztof Jabłonka opowie Państwu po godzinie 9. Dzisiaj nie będzie studia Dublin. Pozdrawiamy serdecznie Tomasza Wybranowskiego, którego pozdrowić dzisiaj należy. Krzysztof Jabłonka chce jeszcze zdanie powiedzieć.
Drodzy Państwo, dziś o godzinie 12 minie 100 lat od podpisania przez Polskę i 32 państwa stowarzyszone traktatu. Ale pamiętajmy, 105 lat temu padły strzały w Sarajewie, które zaczęły pierwszą wojnę światową.
I o tym wszystkim Krzysztof Jabłonka Państwu po godzinie 9 opowie w trzeciej części Poranka Wnet i też opowie historię tego traktatu, tego oryginału, bo widzę, że ten oryginał pochodzi z ambasady PRL w Helsinkach. Jak trafiła w ręce Krzysztofa Jabłonki, tego dowiedzą się Państwo po godzinie 9, a teraz na zegarze godzina 7:48.
Radio Poranku! Radio Poranku!
Radio
Poranku! Radio
To skoro o tych rocznicach mówimy, to powiedzmy o jeszcze jednej, korzystając z tego, że Jolanta Hajdasz jest w studia rocznicy ostatniej audycji Radia Wolna Europa.
Polskiej Radia Wolna Europa, nadanej z Monachium do Polski, dokładnie 26 czerwca 1994 roku, czyli 25 lat temu, ta rozgłośnia nadała właśnie swoją ostatnią audycję, a w czerwcu także 25 lat temu w Poznaniu odbył się koncert pożegnalny, takie uroczyste pożegnanie Radia Wolna Europa ze słuchaczami. Wówczas rok wcześniej, znaczy w 1993, władze amerykańskiej stacji podjęły decyzję, że ona musi być zamknięta, że w części krajów postkomunistycznych już media są wolne i nie jest takie radio potrzebne, więc rozgłośnia się zamykała, przenosiła swoją siedzibę z Monachium do Pragi i właśnie ten 94 rok to było takie symboliczne zakończenie jej działalności. Myślę, że warto dzisiaj o tym radiu mówić więcej i trochę w innym kontekście niż jesteśmy ostatnio przyzwyczajeni. Pamięć o radiu, mówię to wprost, zawłaszczyła opcja trzeciej RP. Ludzi, którzy związani byli, czy związani są właśnie z tym punktem widzenia świata. Wspierali wielu z nich, znaczy Wolna Europa jednoznacznie poparła sojusz komunistów i Solidarności w 1989 roku, czyli ideę Okrągłego Stołu, co było dosyć zrozumiałe w tamtej rzeczywistości i iteracje można zrozumieć, ale było to jedno poparcie na tyle intensywne, że Kornel Morawiecki, na przykład z Solidarności Walczącej, który również w tamtych wyborach usiłował kandydować, nie miał dostępu praktycznie do audycji Wolnej Europy. A musimy wiedzieć, że to wówczas było bardzo ważne medium, dlatego że jedyne tak naprawdę powszechne, docierające do ludzi, bo ulotki czy inne wydawnictwa bezdebitowe, nawet ta świeżo powstała Gazeta Wyborcza, po którą stało się w kolejce na ulicy sprzedawanej po prostu przez ludzi tak zupełnie spontanicznie, to też był nakład przecież ograniczony. Powszechnie słuchana była Radio Wolna Europa. I to był główny kanał takiego docierania z informacjami do ludzi, więc to, że Wolna Europa właśnie tak, a nie inaczej podeszła do tego, że nie dała wówczas głosu tym, którzy krytykowali, czy w ogóle stawiali pod znakiem zapytania cały sojusz Okrągłego Stołu, miało fundamentalne w mojej ocenie znaczenie, a mówię dlatego o tym, że napisałam pierwszą historyczną monografię Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Doktorat zrobiłam właśnie z historii Radia Wolna Europa. Mocno to analizowałam na dokumentach źródłowych, więc dlatego pozwalam sobie o tym mówić, że nasz punkt widzenia dzisiaj jest absolutnie wypaczony, jednoznaczny. To nie jest dokładnie historia Wolnej Europy, która jest upowszechniana. Po prostu w całości nie jest do końca odkryta ani rola tego radia, ani sposób jego funkcjonowania. A chcę powiedzieć, że jestem absolutnie przekonana, że radio to odegrało bardzo ważną rolę na przestrzeni dziejów PRL-u, ponieważ no, było jedynym, właśnie mówię, tym powszechnym źródłem informacji. Więc powinniśmy gdzieś tam do tego wracać, nie zapominać o tych ludziach, którzy je tworzyli i te mechanizmy starać się odkryć. Dzisiaj na przykład w ubiegłym roku wydano taką ciekawą książkę, wybór materiałów źródłowych z Ossolineum, bo w zakładach imienia Ossolineum we Wrocławiu jest archiwum na przykład Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ale muszę powiedzieć, że to jest ciągle wybór, to nie są wszystkie dokumenty. Osoba, która przejmowała archiwa Nowaka Jeziorańskiego jeszcze tuż pod koniec jego życia, pani Dobrosława Plat, i wydała fantastyczną, jedną z pierwszych książek na tych dokumentach opartą, czyli listy, wszystkie listy Jana Nowaka Jeziorańskiego i Jerzego Giedroycia. Po prostu materiał źródłowy całościowy. Potem została od tych prac nad tym archiwum odsunięta i w nieładnych okolicznościach po prostu pracę szefa tego zakładu imienia Ossolińskich utraciła. To już było kilka lat temu. I dzisiaj mam ja, jako badacz też tych, po prostu wolnej Europy, zawsze wątpliwości. Czy aby na pewno publikowane dokumenty to są wszystkie dokumenty? Czy ktoś gdzieś tam nie schowa? No bo to nie są tak dostępne. Jeżeli nawet są dostępne, to tylko mówią coś badaczom. Więc odkryjmy tę historię tego radia, bo być może mechanizmy, które potem rządziły układankami na górze, powoływaniem rządów, przyjmowaniem takich, a nie innych rozwiązań legislacyjnych po 89 roku, też mają swoje korzenie właśnie w tym, co ogłoszono w wolnej Europie, w tej drugiej przynajmniej części funkcjonowania tego radia. Choć pracowali tam ludzie bardzo ideowi, bardzo patriotycznie nastawieni do swojej pracy, do ojczyzny, i jesteśmy im winni pamięć i szacunek, naprawdę.
A czy wiesz, kto teraz, do kogo należy teraz prawo do archiwów Radia Wolna Europa, do tych audio archiwów?
Tak, to jest wszystko przekazane do Polskiego Radia. I cieszę się też, że tak się stało. Jest cyfryzowane było to archiwum, jest w zakładce Radia Wolności. Ufam, że to są wszystkie taśmy i wszystkie te audycje. One były na pewno niearchiwizowane w całości. To są te materiały, które zostały po prostu zachowane z lat nadawania audycji Radia Wolna Europa, ale dostęp do nich jest. Także wydaje mi się, że po prostu tylko szukać. Aczkolwiek to na pewno... Ja byłam przez kilka lat już po 89 roku jako studentka współpracownikiem Radia Wolna Europa z Poznania. Nadawałam do 94 roku korespondencję do Wolnej Europy i ze zdumieniem patrzę w tym archiwum właśnie RWE, jak infantylne moje informacje się zachowały, a te poważne, a których zamawiano naprawdę wiele, bardzo ciekawe, uważam, analizy, ich nie ma. Więc jeżeli w ten sposób to archiwum powstawało, no to nie jest obraz tego, co Wolna Europa nadawała. Pogłębione studia byłyby potrzebne jeszcze. Tym się dzisiaj chyba mało kto zajmuje.
Powiedziała Jolanta Hajdasz. Na zegarze godzina 7:56. To może teraz czas na radiową kronikę budowy.